Hello, muy drogi.
Hello.
Mój drogi, witam Cię serdecznie w kolejnym tygodniu pandemii na świecie.
Pandemia.
Czy pandemia?
Pandemia.
Ja nie demia.
Palmdemia.
Albo palmdemia. Tak?
No właśnie, ty mówisz, tak powiedziałem.
Ale widzisz, ja cię gorzej słyszę, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że...
Teraz będzie dobrze.
Teraz będzie dobrze. No nic, mój drogi. Witamy tutaj. Jak się czujesz? Co u ciebie?
Ja czuję się dobrze, dziękuję.
To dobrze.
Uczę się chodzić z maską.
Jakie są problemy w noszeniu maski?
Gorąco.
Gorąco. Jak idziesz szybko i szybko oddychasz, to...
To gorąco.
To zastanawiasz się, a jak gdy pada deszcz i idziesz w masce, zastanawiasz się, czy maska jest skuteczna. Bo nie może być wilgotna.
A jak mówię w masce, to słychać, że mówię w masce?
Słychać, że mówisz.
Słychać, że mówię. No dobrze, to na razie zakładam, że się nie zaradzi.
Słychać, że...
Że jest w masce. Mówisz, straciliśmy Saharę Zachodnią.
Wiesz co, tak zupełnie tu zaczynając, no dobrze, straciliśmy Saharę Zachodnią. Nie wiem, ja mam kilka myśli takich ogólnych, tylko nikt się mnie już nie spyta, jak ja się czuję, więc...
Aha, przepraszam.
No nie, ale oczywiście.
Nie,
ja wiem, ja mówiłem o tym w przerwie na żądanie. Jak się zaczniesz pytać ludzi, jak się czują, to nagle zauważysz, że oni się ciebie już przestają pytać.
Przepraszam.
Nie, nie przepraszaj, tylko tak, co jest moja obserwacja ostatnie 10 lat.
Ja tak już trochę...
Ja wychodzę, panie pośle, ja nie mogę, ja jestem niezadbany.
Przepraszam, ja tak jestem w takim trochę...
Już... Rozumiem, masz dzieci, przecież nie chodzi. Ty bardziej ja się żenująco teraz będę czuł
takim,
teraz,
nie, żeby nie było. Ja jestem w takim anglosaskim trochę już duchu, wiesz? W sensie, jak ktoś pyta, jak się czujesz, to znaczy, że za chwilę będzie pytanie, co mam dla niego zrobić, no, albo co on może dla mnie zrobić. Myślę, że to pytanie w ogóle nie ma żadnej wartości.
Rozumiem. Z którym numerem draftu został wybrany Kyle Guy? O to się chciałem spytać. Tak naprawdę.
Nie został wybrany w drafcie.
Dobrze. Kyle Guy został chyba w drugiej rundzie, tak? Ale nie pamiętam. Szczerze, tak się pytam. 50.
Myślę, że Kyle Guy właśnie jest niewybrany.
Mój drogi, jest w drugiej rundzie. 50. któryś numer draftu.
O.
I obok był wybrany Simon? Jak się nazywa ten drugi? James. Justin James jeszcze został wybrany. Dobrze, mój drogi, bo tak jesteśmy w trzecim minucie, jeszcze nic wielkiego nie powiedzieliśmy. Tak jakbyśmy wielkie rzeczy mówili. Ja wstałem wczoraj rano, wstałem, tu mówię do pani Marzeny. Marzeny Paczuszko.
Paczuszko. Rozpakuj się, Paczuszko.
Paczuszko, wszystko. Mówię do pani Marzeny. Do pani Marzeny.
Słodyczy.
Do pani Marzeny Paczuszki. Wstałem wczoraj taki rozmemłany. Bardzo. W depresji. Spędziłem próbę pół dnia wczoraj. Zacząłem myśleć o tym, że czeka nas teraz kilka miesięcy siedzenia w domu, a potem czeka nas jakieś 10 lat depresji gospodarczej. I pomyślałem sobie, że fajnie to już w tym życiu było. I już nie będzie.
Przeczytałeś wywiad z prezesem Jagiełłą. Jedynym prezesem Polskiego Banku, który jest również przewodniczącym Związku Zawodowego. Tylko w Polsce takie rzeczy mogą mieć miejsce. No dobrze, no czas prosperity się skończy. Dobrze już było.
Już nie będzie dobrze.
Będzie inaczej.
Potem poprawiłem sobie trochę humor tym, że... Poprawiłem sobie humor tym, że koncepcja, w której się znajdujemy teraz, strategiczna, ma sens, jeśli uda nam się spłaszczyć krzywą, zejść, jak już będziemy po niej schodzić w dół, przeprowadzać więcej testów i tropić ludzi, którzy są zarażeni, ostro i izolować, że może da radę wyjść. Pomyślałem optymistycznie, ma to sens i jest to logiczne.
Wiesz, że najgorsze jest to, że nie jesteśmy taką nie jesteśmy samotną wyspą. Nie jesteśmy autami.
Dobrze, jesteśmy z powrotem. Mówi, co mówiłem? Halo?
Mówiłeś, skończyłeś jakąś myśl, ja wtedy powiedziałem, że niestety to nie jest dzisiaj tak, że jesteśmy samotną wyspą na oceanie, że jesteś Polska jest jakąś taką autarkią, tylko jesteśmy niestety podczepieni pod ten system ekonomiczny, który jest pewną całością i to, że my wypłaszczymy krzywą, to nie znaczy, że w Polsce już wszystko będzie dobrze, bo tak długo jak...
Ja nie mówiłem o Polsce, już tylko powiem o Polsce. Nie, ja nie mówiłem o Polsce, jako kraju.
Okej.
Okay. No, bo chodziło mi
o
nas.
O
świecie. No, choć trochę szczerze powiedziawszy o ten zachodni świat, bo jest jeszcze ta druga strona medalu, ale to...
Jaka?
No mów, nie chcę ci przerywać, mów, no.
Nie, jaka druga strona medalu?
Ale nie chcę ci przerywać.
Nie, dobrze, tylko chodziło o to, że jak mi powiedziałeś, że nie Polska, no to ta moja myśl mnie trochę traci sens.
No, nie, bo to nie chodzi mi o Polskę, no. No tak jak sam powiedziałeś, co my tutaj sami jesteśmy w stanie, wiesz, odciąć się i zrobić?
Nic.
Szwedzi jeszcze próbują, czy już się przerazili ilościami śmierci?
Nie, chyba jeszcze
walczą. Jeszcze próbują, nie, tak? Zrobić swoje herd immunity. Chociaż już widziałem, że zeszli do ograniczenia osób. 50 osób tylko może w jednym miejscu.
Ale szkoły zamknęli, czy nie?
Nie zamknęli szkół. Chyba, że to się dzisiaj wydarzyło teraz. No, więc jesteśmy w tym razem bez Szwedów trochę. Chociaż oni zaraz będą z nami. W tym wszystkim. No nic, no. Ja myślę, że wiesz co, że po przemyśleniu tego, że wiesz, tak, posiedzimy w domach, to wszystko tak zacznie. Znajdziemy się na tym. Mi się to, nie wiem, z Bieszczadami kojarzy to spłaszczenie krzywej, bo budujemy raczej taką górkę. Jak już będziemy na tej
połoninie
sobie chodzić, jak już będziemy nawet chodzić na tej połoninie, mój drogi, to już gdzieś tam, tym bardziej jak już zaczniemy schodzić lekko z niej, to gdzieś tam jakieś światełko w tunelu zacznie się pojawiać. I w tym samym czasie, dlaczego powiedziałem o tej drugiej części świata, w tym samym czasie będzie się, obawiam się, oby nie, oby klimat miał tutaj pozytywny wpływ, mogą się dziać sceny dantejskie absolutnie. Dlatego postanowiłem śledzić jedno z miejsc. Słyszałem, że dobrym sposobem na to, żeby uniknąć depresji w tych czasach, jest to, żeby śledzić jakąś jedną rzecz. Niech to będzie jakaś najdziwniejsza rzecz. Nie wiem, co może być najdziwniejszą rzeczą. Masz jakieś gniazdo pustułek gdzieś, które oglądasz na wideo i każdego dnia wchodzisz tam, przez 10 minut się patrzysz. Albo masz jakąś statystykę, albo coś. Ja nie wymyśliłem jakiejś wielkiej statystyki, ale czuję, że ten kraj jest mi bliski, choć tam nigdy nie byłem i boję się o ten kraj bardzo. Kraj, o który najbardziej się boję i nie chcę żartować nawet z tego i jakichś zakładów robić, czy ten kraj wyprzedzi USA. Ja się boję o Indie, mój drogi. I w Indiach na dziś jest 4300 zakażeń, 118 śmierci. Wydaje się to na początku.
Martwię się bardzo o Indie.
No to druga rzecz. Martwię się, patrząc na to, jak tam wygląda kultura, jaki ścisk jest, jakie są poziomy higieny. Już nie chcę o tym mówić. Nie jest aż tak źle. Ludzie, którzy byli w Indiach, pisali mi bo maile, że nie jest aż tak źle, jak to się wydaje, że tam jest, no ale tłok jest na ulicach, inaczej ludzie żyć nie potrafią. No nic. Obawiam się jeszcze o Nigerię, dokładnie o miasto Lagos, które ma już, dochodzi razem ze swoimi pruszkowami i grodziskami do 30 milionów ludzi. 2/3 tego miasta to slumsy. I tam na razie w Nigerii, chociaż jak się patrzy na te statystyki, które podaje Ministerstwo Zdrowia nigeryjskie, to tak raczej nie wiem, czy można im wierzyć, ale oni są gdzieś na samym początku. Dopiero
no tak, ale dopiero to mają trzeba pamiętać, że tam jest relatywnie ciepło. No,
no i właśnie to jest to pytanie, jak temperatura będzie się mieć. Z drugiej strony widzisz, no dokładnie jakiego typu klimat, bo masz Hiszpanię, która jest dewastowana przez koronawirus aktualnie, której może klimat nie różni się specjalnie, aż tak bardzo.
No nie, no w Lagos jest teraz 29 stopni. Zobaczmy, jaka temperatura w Barcelonie.
Sewilli.
14, no jest różnica.
Jest różnica. Jest chyba inna pora dnia, czy nie? Nie, nie, ta sama.
Nie, pora jest ta sama.
Lagos,
pora ta jest sama. Dokładnie ta sama.
Czyli, jest, czyli zobaczymy, może to, oby nie. Wiesz, o to liczę na to, bo liczę na to, że oby ten, oby różnicował to klimat.
W tym no taka jest gorętszym... trochę nadzieja, że no. Cieplejsze dni spowodują, że ten wirus po prostu...
Bo możemy,
osłabnie,
bo no. Możemy się znaleźć znowu w takim miejscu za miesiąc, że gdy my, za zachodni świat, będzie widział światełko w tunelu, to będzie Afryka, Ameryka Łacińska, chociaż tego prezydenta brazylijskiego mógłby pierwszego zabrać, w sensie COVID-19, tylko Jaira Bolsonaro, że Ameryka Łacińska, Indie, Afryka będą po prostu płonąć, gdy my będziemy się, wiesz, próbować pocieszać już tym, że gdzieś wychodzimy. Za jakiś zakręt. No. Boję się, że dojdzie do takiej sytuacji, że znowu wrócimy do tego punktu, w którym... Znaczy nie, że ja tam jak już specjalnie, wiesz, umieram za Afrykanów, że robiłem, przepraszam, kurczę, nagłośnienie na koncercie w 80., w którym to roku było ten wielki koncert. Wiesz, że chodziłem, wiesz.
Że, jak to było? Afrika AIDS? Nie.
Że tak, że pisze speech'e Bono na przykład, wiesz, tego typu. Nie, nie, nie chodzi o to, ale to chodzi o, wiesz, że to może tak wyglądać, jak na mapę będziesz patrzył, że świat będzie płonął na dole, a u góry już się będziemy troszeczkę, wiesz, cieszyć lub próbować znaleźć coś. No, żeby tak nie było. W każdym razie będę śledził, co się dzieje w Indiach.
Life Aid, o to się tak
nazywa. Life Aid i próbował znaleźć jakieś powody do tego, żeby się... Wiesz co, żeby nie siedzieć w depresji, no. I tyle. Dobrze, mój drogi, przejdźmy do jakichś... Nie, bo to są bardzo realne życie, pani, realne rzeczy, pani Marzeno Paczulsko. Mam ochotę ją zwyzywać teraz, bo przeczytałem kilka tych tweetów, ale to nic zupełnie nie da. Naprawdę nic kompletnie... Nie da, nie ruszać. Mój drogi, mamy kilka newsów, mamy dosyć sporo newsów. Jest nawet taki take jeden, nie mój, ale take mojego guru, który zaczyna widzieć w tym, co się dzieje, prześwity tego, że zaraz off-season. Że zaraz off-season. Że sezon, jak czuć, może zostać niedokończony. I możemy...
No, ale w sensie największym przyjacielem szóstego gracza jest prezydent Trump, który domaga się natychmiastowego wznowienia całego sportu.
No właśnie, tak odczytałeś to? Ja nie przeczytałem tam natychmiastowe wznowienie w sportu. Nie tak to odczytałem, ale okej.
Okay. No ja dobrze, no ja to troszkę ten... Troszkę dodałem. No ale generalnie oczekiwanie jest takie, że to ruszy.
No, ale kiedy jak gubernator Kalifornii trochę obśmiał pomysł tego, że 80 tysięcy ludzi ma we wrześniu siedzieć na meczu NFL. Dobrze, nie mówmy, jak Donald Trump. No, no tak, było to spotkanie 16, czy 15, czy 12 komisarzy różnych klik, ale tego nie ma w moich newsach, więc jak chcesz, możesz przedstawić państwu.
Dobrze, nie, no to tyle. No.
Tam, wiesz. John Hollinger wróży, że jeśli sezon regularny, znaczy wróży, mówi, myśli, pomyślał, tak widziałem, bo czytam jego każdy tekst i pierwszy raz o tym napisał, gdy zaczął pisać o tej sprawie, którą mamy w Chicago obecnie, że w Chicago, a tylko poinformuję, Chicago Bulls rozglądają się za nowym GM-em, prezydentem, szefem managementu, który zastąpiłby Johna Paxsona po, nie wiem, 20 latach? Nie wiem, ile John Paxson jest tam decydentem, po Jerrym Krause. No, bez 20 lat będzie. Który zastąpiłby Johna Paxsona i zastąpiłby Gara Formana i przejąłby dowodzenie Chicago Bulls. Coś chyba, co... My się już przestaliśmy śmiać nawet z Bulls, z managementu Bulls już dawno temu. I myślę, że coś, czego wielu kibiców Chicago by chciało.
No tam jest taki, powstał przecież taki ruch antypaksonowsko-formanowski.
Tak, ci ludzie nawet już zdążyli już umrzeć, tak długo to trwało. Pojawiają się nazwiska kandydatów, tych kandydatów. Hollinger przedstawił to generalnie w taki sposób, że to jest znak tego, że już kluby zaczną myśleć o kolejnym sezonie. Bo doprowadzi to do czego? No, do krzeseł. Jakich krzeseł? Pomóż mi. No zabierzesz jednego egzeka z jednego klubu, to drugi klub będzie musiał zastąpić go kimś. No, o to chodzi.
A no to tak, tak, no, tak i tak. No.
Tak, tak. I to naturalnie, to inne kluby zaczną patrzeć w sposób, w jaki Chicago patrzy, na przykład dlaczego Brooklyn Nets nie mogliby się już teraz zacząć rozglądać za nowym trenerem. Skoro ten, który jest interim head coach. Czy na przykład działania, Boże, New York Knicks, o których nie chcę mówić. I w tym zaczął się dopatrywać tego, że przed nami może się właśnie roztworzyć off-season. Oprócz tych doniesień, które mamy, o których Adam pisze dzisiaj, o których ty wspomniałeś, o tym, że w ostatnim tygodniu, co Brian Windhorst powiedział, że w ostatnim tygodniu głównie mówiło się o tym, jak nie stracić, niż jak dokończyć ten sezon. Zmienił się trochę klimat. Było do przewidzenia, bo wystarczy, że ktoś komuś z rodziny odejdzie, już sprawy zaczynają przybierać troszeczkę taki rzeczywisty obrót. No. A tak się w Stanach zadziało wśród ludzi na najwyższych szczeblach. Mój drogi, dobrze, mamy trochę newsów, innych niezwiązanych stricte ze zmianami na stołkach menedżerskich. Mamy news Chicago Sun-Times. Joe Cowley pisze, że, cytuję za Sebastianem Bielasem, Lauri Markkanen był niezadowolony z tego, co się dzieje w Bulls jeszcze przed przerwą spowodowaną koronawirusem. Jest nieszczęśliwy na tyle, że jeżeli coś nie zacznie się zmieniać, to będzie chciał znaleźć się gdzie indziej.
Zacznij lepiej grać, Lamusie. No. To jest może odpowiedź na ten niezadowolony. No, jak wykorzystałeś potencjał tego roku? Ja rozumiem kontuzję, ja rozumiem urazy, które gdzieś tam były, które uniemożliwiały mu funkcjonowanie, ale prawdę mówiąc jest jednym z największych rozczarowań tego sezonu. Wydawało się, że Markkanen z Wendellem Carterem to jest przyszłość Bulls, a tymczasem to jest jeden wielki znak zapytania. Czy przedłużasz debiutancki kontrakt Markkanena?
14 punktów, 7 zbiórek. Nie, to jest decyzja na przyszły off-season, bo on jest po 2 latach w NBA, po 3 roku. Więc ja sobie jeszcze pozwolę nie odpowiedzieć na to pytanie. W każdym razie...
Zanim to już jest ten moment. Nie,
po 3 sezonie. W każdym razie, wiesz co, ja pisałem o tym na początku sezonu w Wake Upach. Śledziłem ten temat bardzo. Temat Lauriego Markkanena, który nie zaczął dobrze sezonu, to od początku było. Tak. Miał pierwszy znakomity mecz, chyba miał 31 punktów i 16 zbiórek w pierwszym meczu. I ten pierwszy mecz tak trochę przysłonił może sprawy, bo one się dziać zaczęły źle. Później. Wiesz co, ja będę bronił trochę Lauriego Markkanena, bo on grał poza pozycją. I to jest...
Ale na jakiej on ma grać?
No właśnie, widzisz, to on grał na pozycji niskiego skrzydłowego, co jest dosyć sporym problemem, bo nie jest trójką. A tak w Chicago grał. Był ustawiony daleko od kosza. No ale bardzo dużo kozłował. W sensie nie grał bliżej obręczy.
Nie jest
za słaby. No, popatrz, kto gra w tej lidze. Zobacz, jak ta liga wygląda, kto jest Chimenem w tej lidze. Russell Westbrook jest silnym skrzydłowym w tej lidze. Że nie grał, wiesz, że nie... Rozmawialiśmy o tym, że nie był, wiesz, w jakichś izolacjach, że nie grał, wiesz, bliżej obręczy, że nie miał szans dla siebie, tylko grał... Znaczy, nie miał szans dla siebie. Chicago grało szybko, grało up-tempo i jakoś on brał udział w jakichś rozwiązaniach, w których musiał zapewniać spacing i biegał jak taki, wiesz, Ryan Anderson. Grał, rzucał z daleka, mało go było, wiesz, przy obręczy. Oddaje mniej rzutów przy obręczy niż oddawał w poprzednim sezonie. I oczywiście, to jest ten drugi take. Mój pierwszy take był taki, jaki ty miałeś, że weź się w garść, Finie, weź się za kasę rękawy, cała Finlandia na ciebie, bla, 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 wiesz, coś takiego. No. Ale i teraz się zastanawiam, czy to się już da, czy to się da jeszcze odwrócić.
No być może nie da się już tego zrobić w Chicago. Być może rzeczywiście jest jakaś...
Czy Chicago nie powinno go po prostu
wymienić?
W sensie nowy egzek, który przyjdzie, nie powinien zacząć szukać dla niego miejsca. Ponieważ chodzi o to, że być może przyszły sezon nie przyniesie wcale zmian i Markkanen nadal będzie tak używany przez trenera, jaki jest używany i nie będzie mu dobrze. I przez to spadnie jego wartość transferowa. No to jest debiutancki kontrakt,
no
więc...
No tak, no to domyślę, jego wartość transferowa nie jest specjalnie duża. No i... Tak się, nie wiem, przesuwania no dużych pieniędzy.
No właśnie. I się nie poprawi, jeśli będzie w tej samej sytuacji, więc czy Bulls nie powinni go już teraz handlować, zanim ta wartość spadnie? To jest mój trzeci take. A nie wiem, jak powinni zrobić. Tak naprawdę zadecyduje o tym nowy.
Nowy egzek. Pytanie, czy za nowym egzekiem także idzie nowy trener. Bo rozumiem, że chodzi o to, żeby dać pełną swobodę temu nowemu egzekowi, dać mu jakby możliwość posprzątania. Być może Boylen powinien być tak samo szybko wywalony, jak cała ta trupa. To jest nieprawdopodobne, jak że o Chicago, czyli jednym z największych rynków w Stanach Zjednoczonych, w ogóle przestaliśmy mówić jako o miejscu, które jest postrzegane w ten sposób. Oczywiście jest pewnego rodzaju specyfika, bo historycznie Jerry Reinsdorf bardziej kochał baseball i nigdy specjalnie do tych Bullsów nie dopłacał, w tym sensie, że zawsze bardzo starannie oglądał każdego centa. Nie wiem, Chicago chyba tylko raz przekroczyło salary cap w swojej historii. W związku z tym wydaje się, że cała siła tej nazwy Chicago Bulls gdzieś chyba już wyparowała po Michaelu, nie wiem, nawet po Derricku Rose'ie. I to miasto po prostu przestało przyciągać graczy. To jest trochę szokujące w sumie. Znaczy, wiemy, co się dzieje w Chicago. Wiemy, że jest tam chyba dzisiaj największa przestępczość. To miasto jest takie osnute taką dosyć ponurą sławą. Ale mimo wszystko jakby z tego, nie wiem, z pięciu miast, które są największymi miejscami pielgrzymek ludzi w kontekście, nie wiem, pracy, miejsca zamieszkania czy sportu właśnie, Chicago przestało być tym miejscem. Przestaliśmy w ogóle myśleć o Chicago w taki sposób. Takie mam wrażenie. No. Nie. Myślimy o Nowym Jorku, myślimy o Los Angeles, nie wiem jaki jest.
Houston zaraz ma wyprzedzić Chicago, czy już wyprzedziło jako trzecie największe miasto. Podobnie w Filadelfii kiedyś ten los spotykał.
Filadelfia kiedyś, tak. Filadelfia też 20, też
30
spadła,
lat
też
temu.
Spadła.
No Filadelfia to już dawno, dawno temu spadła, nie? Ale Chicago też nie jest już... Zresztą nie trudno się dziwić. No, czemu tu się dziwić? No, to miasto zostało przecież, wyrosło na czasach industrializacji, rewolucji, imigrantów. Jakiś chyba swój pik osiągnęło. Tym bardziej, że jak powiedziałeś, dużo jest kłopotów, jeśli chodzi o przestępczość w Chicago. Też nie ukrywajmy, chociaż my siedzimy w tym bąblu, to wiesz, Bulls i Michael Jordan wypromowali Chicago jako Chicago też trochę. Wiesz, Chicago, bo oni
to
tam grali.
To prawda.
Tak było, że
to
zrobili,
prawda,
taką, zrobili buzię. Bo ani futbol nie jest tam dobry. I nie było od dawna.
Ale historycznie tam nie było tak źle.
Jeśli chodzi o futbol, zależy, czym jest tak źle.
No kiedy ostatnio Chicago Bears to byli?
Bears to jest prawdopodobnie uznawany przez niektórych za najlepszy zespół w historii. To Chicago Bears, 85 rok. I to jest jedyny sukces. Potem byli raz Super Bowl potem? Chyba jeden raz jeszcze później byli, ale tak to wygrali raz, byli dwa razy co najwyżej.
Tylko.
No, to jest miejsce, bo to jest kolebka futbolu amerykańskiego. George Halas tworzył tam Chicago Bears, tworzył NFL, współtworzył NFL. Alonzo Amos Stack, który studiował z Jamesem Naismithem, tworzył pierwsze drużyny futbolowe, pierwsze potęgi futbolowe i też one były w Chicago. Na Uniwersytecie Chicago grał pierwszy wielki center John Sommer, jeśli dobrze, w 1905 roku. To miasto było kiedyś, wiesz, taką wiesz, kolebką sportu. Kiedyś, dawno, 100 lat temu, w tym sensie. Patrząc, no i w tych czasach gdzieś tam rosło i gdzieś to się wszystko razem gdzieś tam w latach 70. Chociaż tam biznesu trochę w Chicago jeszcze było do tego, nie? Tam jest chyba biznes jakoś, czy nie tak bardzo.
Nie, no właśnie wydaje się, że jestem zdziwiony tym, jak Chicago
finansowy biznes.
Jak Chicago się zwija.
Mhm. Znaczy, no ale spójrz, co się dzieje w Detroit. No to dobrze.
No nie, Detroit jest jeszcze no, bardziej specyficznym no.
Ale jak to się ma do Lauriego Markkanena, zastanawiam się. Masz się to, chcesz powiedzieć do egzeka, który raczej nie sprawi, że Carmelo Anthony będzie chciał wybrać Chicago, że Dwayne Wade będzie chciał wybrał Chicago,
ale
wiesz, że nie sprawi, że wolni agenci będą chcieli przychodzić do Chicago. No ale to tak, dobrze, no zobaczymy.
Trzecie największe miasto w Stanach Zjednoczonych. No i co?
No dobrze.
Byś powiedział, słuchaj, chcę tu grać.
Mam wrażenie, że już przerobiliśmy ten temat w lewo i w prawo.
Ale ciągle nas to zastanawia. No.
Znaczy mnie to nie zastanawia, nie wiem, co to tu zastanawia. Co macie zastanawiać?
Muszę to lepiej zrozumieć.
W jakim sensie?
Dlaczego tak się dzieje?
Jak się dzieje?
No, że jest taki spadek jakby zainteresowania. Byciem, życiem, funkcjonowaniem w Chicago. Dlaczego ta ekonomia się rozpada tam po prostu?
Czy chcemy rozmawiać o newsach związanych z no dobrze, musimy. Za Markiem Bermanem, New York Post, oryginalne tłumaczenie Sebastian Pielasz. Nowy prezydent New York Knicks, Leon Rose, nie ma takiego przywiązania do Dennisa Smitha Juniora, jakie miał Steve Mills. Przehandlowanie młodego rozgrywającego będzie poważną opcją w kolejnym off-season, donosi Mark Berman. Timberwolves byli zainteresowani w lutym, ale dodanie do składu D'Angelo Russella zastopowało ich chęci. Orlando Magic i DSJ wydają się być idealnym połączeniem. To jest Mark Berman z New York Post.
Przeczytałem tego newsa dzisiaj w nocy i napisałem, że następna destynacja dla Smitha Juniora to Wrocław.
Widziałem.
No. Będzie Buniowi w sklepie cytryny kupował. Bo Buniek jest chyba ostatnią osobą, która wierzy jeszcze w Dennisa Smitha Juniora. Jedynym graczem, który może wyciągnąć go jakiś poziom. To, ta kariera się po prostu nie udała.
No co chcesz, przepraszam, chcesz powiedzieć, że śmiejesz się z Sebastiana teraz, że wierzy?
Nie, no, że
nie powinien, że widzi, że nie, że nie widzi, nie, że on nie widzi, wszyscy widzą, on nie widzi, że ślep, w sensie co?
Ja mówię tylko tyle, że Sebastian jest jedyną osobą, która wierzy do dzisiaj w Dennisa Smitha Juniora. Nikt już nie wierzy w to, że tę karierę można rewitalizować. Można coś zrobić. No chyba, że Orlando Magic rzeczywiście uważają, że mają patent na to, żeby przywracać do życia. Przywrócili do życia Markela Fultza, zaraz wezmą się za Dennisa Smitha Juniora.
No nie wychodzi ta kariera zupełnie DSJ-owi. W wielu klubach on już był. Już nawet zapomniałem, kto go wybrał w drafcie, przypomnij mi.
Dallas. Nie w dwóch.
Dallas, on w Dallas go wybrał w drafcie. On w Dallas, ja mam wrażenie, że w Dallas dwa razy był, że on był, potem go nie było i potem drugi raz nie, był, a cały czas był. Dobrze, aha, potem wrócił.
Potem wrócił i potem poszedł w transferze Porzingisa i przez moment się wydawało, że znowu Jok zrobił świetny interes. Zresztą jest bardzo, bardzo, bardzo zabawne zdanie Sebastiana Bielasa w tym newsie.
Jakie zdanie? Jeszcze raz?
Jest, wiesz co, poczekaj momencik. Zdanie jest niezwykle zabawne. Gdzie są te newsy?
W sensie, że, ale to cytat jest, czy też jakieś
twórczość
kolejnego Sebastiana, kolejny Sebastian jest tutaj krytykowany.
To jest twórczość samego Sebastiana.
Aha, rozumiem, czyli już kolejny Sebastian ci się nawinął. A potem ja dostaję telefony od piszących Sebastianów, że ich krytykujesz publicznie w Palmie.
Management z drużyny z Nowego Jorku mylił się, jak zawsze, kiedy był czegoś pewien.
Okay.
To bardzo fajne zdanie, Sebastian.
No nic. Nie wiem, Dennis Smith Jr., ja myślę, że tam jest jeszcze gracz, więc jestem Sebastianem Hetmanem niestety w tym. Tylko, że to wszystko się musi dla niego uspokoić, a się kompletnie nie uspokoiło. On miał w tym sezonie, przypomnij mi, jaką kontuzję, która sprawiła, że on był jakiś taki otyty. Nie było go kilka miesięcy w trakcie sezonu.
No tak, ale tam była też ta macocha mu zmarła.
A, to tego się w ogóle od tego się sezon zaczął Denisa Smitha Juniora chyba, nie?
Chyba troszkę później było. Tam była jakaś kontuzyjka, 11 meczy nie grał.
Przede wszystkim musi dbać o formę fizyczną, bo ma tendencję do takiego pluszenia się. Tak, a dwa, poprawić rzut, żeby mu ludzie nie przychodzili pod zasłoną. To prosta rzecz. A trzecia rzecz jest taka, że ktoś musi na niego postawić i on się musi. Ktoś musi mu zaufać, on musi to kupić. Potrzebuje jakiejś relacji, jakiejś koneksji dobrej, żeby go wyprostować. Bo tam jest ewidentnie talent. To widać, wiesz, a propos Johna Starksa. Oglądałem wczoraj Johna Starksa, mówiliśmy o nim. John Starks i jego minięcie. Pierwszy krok Johna Starksa, dokładnie drugi krok Johna Starksa przy minięciu. Denis Smith Jr. cały czas ma jedno z 10, jak nie 10 najlepszych pierwszych kroków w NBA. Więc to jest to, żeby ktoś gdzieś go ustawił dobrze i wyprostował mu głowę, on to kupił, on zaczął dbać o siebie i wiesz, stał się profesjonalistą. Bo to idzie w taką stronę, że, że liga może go niestety wypluć i będzie grał faktycznie, jak powiedziałeś, nie wiem, czy się zmieści w Panathinaikosie nawet, wiesz, ale będzie jakąś gwiazdą Euroligi. Denis Smith Jr., to nawet tak mi pasuje, wiesz? Denis Smith Jr., legenda europejskich boisk lat 20. To się może tak skończyć. I to w najlepszym wypadku może się tak skończyć, bo żeby grać w Europie, to przepraszam, też musisz być profesjonalistą, żeby grać na takim poziomie.
Nie wiem, może powinien zostać wytransferowany do Napoli i tam razem z Piotrkiem Zielińskim tworzą taką grupę graczy, którzy są niezbyt mocni psychicznie i potrzebują cały czas takiego, wiesz, wsparcia, otulenia takim pluszem i dotyku atłasową poduszeczką.
Znaczy wiesz co, to jest już drugi klub.
Tam wyraźnie widać, że tam jest problem z głową.
No mówię, więc ktoś musi
on nie wytrzymuje
Ktoś musi mu pomóc. Ktoś musi mu pomóc, bo jest proch.
Z pewnością, jeżeli jesteś tego typu graczem, to ostatnim miejscem, w którym chcesz być, to jest Nowy Jork. Ostatnim miejscem.
Dlatego Steve Mills nie ma już pracy. Ja widzę, że Steve Mills
po 10 latach.
Kozioł ofiarny transferu Porzingisa, który wszyscy wyśmiali na początku. Ach, mój drogi. No
zobaczymy, jak Lionel. No, prawda jest rzeczywiście taka, że ten parasol, który był nad Denisem Jr., się zwinął, bo nie ma już Fizdale'a, który był strasznie podekscytowany tym, że będzie miał szansę, wiesz, naprawić Denisa Smitha Jr. Przypominam, że to się w przypadku Moody'ego to się nie udało.
Do tego potrzebni są na przykład silni skrzydłowi, przepraszam, i centrzy, którzy rzucają za trzy. Jeśli chcesz na przykład poprawić zawodnika, który jest zawodnikiem na piłce, który musi się dostawać do obręczy, to fajnie by było na przykład nie mieć Bobiego Portisa i Taja Gibsona. To tak a propos, wiesz, koncepcji Knicks, której się podjęli w ostatnie lata.
Ale to też być może pokazuje, że rzeczywiście Nowy Jork w tym sezonie będzie próbował wybrać z jedynką rozgrywającego. To jest zła informacja dla Nili Kiny, bo być może on również jest on the trading block.
No, już jest, nie?
Nie mam, no, przynajmniej od 2 lat.
No.
Ale Nili Kina ma to do siebie, że on tak raz na 7 meczy ma coś pokazuje i wtedy wszyscy tak robią taką pauzę.
Ja też cały czas go lubię, bo to jest typ graczy, do których zawsze wierzę. To jest typ defensywnych długich rąk, no. To zawsze wierzę.
Michael Gilchrist nie poszedł.
Bo to nie zawsze wychodzi, ale takim graczom, wiesz, takim graczom niewiele potrzeba, żeby okazali się dobrymi zawodnikami. Nie wiem, Jeremy Grant, pierwszy z bliska, z brzegu, przykład zawodnika, który wygląda na najgorszego idiotę, gdy biegał jeszcze w Philadelphia 76ers na początku, a teraz wiesz,
no ja wiem, no
40% masz całą, za 3.
Masz całą taką armię ludzi w Oklahomie. Ferguson'a, Diallo.
Defensywnych ludzi, którzy mają defensywny akumen i dlatego grają potem. No i Nili Kina dlatego, wiesz, za swój atak Nili Kina nawet by NBA nie powąchał. Chodzi o to, żeby go jakoś gdzieś wyprostować jako...
No nie, ale to jest kwestia pewnej pewności siebie. On po prostu jak może, to nie rzuca, tylko oddaje piłkę.
Dobrze, za dużo niks. Koniec. Za dużo niks. Rozmawialiśmy, przepraszam, 10 minut. To przeze mnie, ale już jest zbyt dużo.
No nie, ale to wiesz, to łamiemy kariery teraz. No.
Dobrze. Czyje? Kto łamie?
My.
Ja nie łamię kariery. Łamiemy to ty łamiesz. Kariery. Ty kończysz kariery Denisa Smitha Juniora.
Nie widzę na chwilę obecną miejsca.
Phoenix Suns dla mnie, klub. Grający w lepszym spacingu szybciej. Denis Smith Jr. Od razu z 20-16 punktów w meczu z ławki rezerwowych. Inny system, inny system gry. On potrzebuje grać w innym systemie gry. No. A oczywiście też muszą się rzeczy w nim zadziać, ale to jedno idzie z drugim często, więc musi znaleźć sobie dobre miejsce. Jest pod kontraktem, więc jeszcze nie może decydować o sobie. Paradoksalnie może powinien liczyć na to, że zostanie wolnym agentem i nie będzie zastrzeżonym wolnym agentem za rok, tak? Bo to już 3 lata w NBA. Dennis Smith jest, czy 2 lata? Poprawmy, 2 lata. Oni są 2 lata, wszyscy? 3. To już trzeci rok jest. Fultz, Ball, Dennis Smith Jr., tak? Trzeci rok? Dobrze. Mój drogi, i mamy jeszcze to już o tych egzekach w Bulls, kończąc. Shams Charania doniósł, że Chad Buchanan z Indiany Pacers, jeszcze raz?
Miałeś o nazwiskach powiedzieć.
No tak, właśnie. No i Shams Charania z The Athletic doniósł, że Chad Buchanan, GM Indiany Pacers, zdecydował się nie rozmawiać z Chicago Bulls i trzema kandydatami do tej pracy są GM Nuggets
Webster,
Arturas Karniszowas, GM Raptors Bobby Webster i asystent GM-a Miami Adam Simon. Ja się zastanawiam, czy to w ogóle jest dobra praca dla tu zostając, bo tam są według doniesień John Paxson ma zostać. Ja dobrze mówię John czy Jim Paxson? John Paxson. John Paxson ma zostać.
Jim Boylan, John Paxson.
Tak, ale był jeszcze Jim Paxson, to jego brat, koszykarz. Dobrze mówię? John, Jim Paxson, była trójka Paxsonów.
Jim Paxson?
No, Google, jak masz Google. Jim Paxson, koszykarz, nie?
No było coś takiego.
Trzech. No, w każdym razie.
Gwiazda Portman.
Gwiazda porno? Jim Paxson.
Portland.
Porno Trailblazers.
I to taki gracz, który grał 13, to no 12 sezonów w NBA.
No proste, no.
Średnia punktów 14-3.
A on stary, Jim Paxson.
Dwa razy All-Star, ja pierdzielę.
Lepszy był niż John Paxson. To na pewno. Widzisz, ile się w tej NBA zdążyło wydarzyć?
Wow.
A dobrze, że nie wybieramy graczy od 76 w naszej grze draftowej.
Jim Paxson miałby szansę.
Jim Paxson mógłby w tym. W każdym razie dobrze. No tak, to mnie tylko, wiesz co, a propos Bulls, gdybym ja był na przykład Arturasem Karniszowasem, poczekaj, chodź tutaj. Gdybym był Arturasem Karniszowasem, to jedna rzecz...
Przepraszam się bardzo, ale naprawdę, Jim Paxson był znacznie lepszy niż John Paxson.
Tak był, no, wszyscy mówią o Johnie, bo zdobywał tytuły z Michaelem Jordanem.
Przepraszam, no.
To Jim był lepszy. A Jim w którym roku grał w Portland? Przecież nie oglądaliśmy go w finałach, w pierwszych? Bulls? Portland? Nie był tam z ławki Paxson?
No, był w 80.
Czy był w 91 roku? Paxson?
Nie było.
Nie było go już.
W 91, nie dotrwał.
Nie dotrwał.
Zakończył karierę.
Czyli dlatego o nim nie mówił, bo jakby tam był, to byśmy wiedzieli o tym, że on tam był. Dobrze. I byśmy o nim wiedzieli
więcej. Ale facet zdobywał 21 punktów na mecz w latach 82, 83, 83, 84.
Tam
wow.
W programie Historia NBA ze Znykiem, szkoła wow. W TVP, te rzeczy dzieją się na żywo dla Państwa prosto. Powinni nas wpuścić do TVP, robilibyśmy taką szkołę z NBA. Ty byś odkrywał Jima Paxsona na bieżąco dla ludzi, dla dzieci. Tak, dla dzieci.
Byśmy powiedzieli, że dlatego liczby są parzyste, ponieważ braci Paxsonów było dwóch.
Dobrze.
Łączyli się w pary.
Jeszcze raz?
Bo łączyli się w pary.
Wow. Gdybym chciał, ja na miejscu Arturasa Karniszowasa, jakbym poszedł na ten wywiad z Michaelem Reinsdorfem, to bym się po pierwsze spytał, jaka będzie rola dalej w klubie pana Johna Paxsona, bo on ma pozostać
no właśnie,
w klubie,
tak
a drugą,
wygląda,
przepraszam,
być...
drugi raz, no. Chciałem skończyć drugi raz tylko zdanie, a druga rzecz, czy pan z dużą twarzą, pan Gar Forman, ten, który bije trenerów, swoich drużyn, czy on odejdzie, czy on zostanie? A ja bym się specyficznie spytał, czy pan Gar Forman na pewno odejdzie. Bo ja bym nie chciał z panem Garem Formanem pracować. Tak pół żartem, pół serio, od kiedy śledzę Gara Formana, to wygląda mi na jednego z najbardziej nie... Ja bym mógł... Po prostu bardzo nieufnie podchodzę do Gara Formana.
Do ludzi,
nie ufałby mu. Nie, nie chodzi, że samą dużą głowę. Tylko no, jest, no, nie wzbudza mojego zaufania kompletnie Gar Forman, więc nie chciałbym, żeby ten stary management gdzieś tam, wiesz jakby się jakby miał się stary management zachować, jak tu Litwin przychodzi nagle. Nie? Kopanie dołków i tyle. Jakieś rzeczy dziejące
nie,
się za
rzeczywiście, bo rzeczywiście
kurtyną.
Tam sytuacja jest taka, że to ma być nowy lider, ale wcale nie znaczy, że ci, którzy są, że tak powiem, wyletą na pysk. To takie jest dziwaczne. No
właśnie.
W ogóle bym się nie palił do tego, żeby wchodzić w tego typu gniazdo szerszeni.
No. Co jest? No to jest to. No bo Boże, oni razem pracują chyba 15 lat tam. No to znają
no
każdy.
Rączkę myje.
To wiedzą, gdzie wszystko to wiedzą, gdzie wszystko jest, co w której szafie jest, wiesz, co tam
tak,
w narożniku jest schowane.
Gdzie jest cukier.
Dokładnie, gdzie są foldery kociewia, w której szafce pani Basia schowała. Pani Basiu, poproszę kawę. Dobrze, panie Garze. No dobrze. Chicago. Powodzenia. Waszym najlepszym graczem jest Zach LaVine, który miał niezły sezon.
To straszne.
Ale Zach LaVine się chyba takim Demarem DeRozanem powoli staje drugim. Mój drogi, i to jest wszystko, co mam. Jest jeszcze gra draftowa.
Poczekaj, nim ten.
A jest jeszcze jedna rzecz, którą mam. Poczekaj.
Patrzyłeś na turniej?
Tak, zaraz o tym pomówimy. A jeszcze mam tu jedną rzecz, chciałem ją tylko skasować. Kyle Guy, o którym wspomnieliśmy wcześniej, Sacramento Kings, napisał na Twitterze. To jest w ogóle bardzo ciekawy gracz. Oglądałem go w lidze letniej. On chyba nie jest do NBA. On jest potencjalną gwiazdą Euroligi, ale super do oglądania gość. Kyle Guy napisał na Twitterze, że w piątek z powodu koronawirusa zmarł jego dziadek. Napisał tak: C-19 zabrał ostatniej nocy mojego dziadka. Śmiertelność to trudna sprawa do przełknięcia. Przywykliśmy żyć obok siebie przez tyle lat, byłeś z nami przez tyle dni. Teraz zwraca się do czytającego, błagam cię. Zwraca się do czytającego, błagam cię, potraktuj to poważnie.
Przepraszam, no ale
i bądź bezpieczny.
Tak, będziemy takie obituary teraz czytali.
Znaczy, ja przepraszam, nieprzypadkowo to cytuję. Chciałbym, żeby nasi słuchacze wiedzieli o tym, żeby unikali kontaktu ze swoimi dziadkami. O to mi chodzi. To jest podstawowa rzecz, myślę, w całej tej sytuacji, żeby unikać kontaktu ze starszymi ludźmi powyżej 65 roku życia. Jeśli ja mogę przekazać jedną rzecz, to przekazuję. Oni są najbardziej narażeni tutaj na niebezpieczeństwo. Dlatego zacytowałem Kyle'a Guy'a. Nie będę, przepraszam, każdego.
Ja dzisiaj, wiesz, przeczytałem się
A może
wspomnienie...
będę, zobaczymy.
Przeczytałem się wspomnienie o niejakiej Mary Ostrowski. Była jedna z największych koszykarek lat 80. Stanach Zjednoczonych, gwiazda zespołu Tennessee. Chyba meczu nie przegrała w historii takiej koszykówki w zespole, w którym grała. Chyba nie przegrała, 94 mecze wygrane. I to jest taka, no jakby nazwisko spowodowało, że to przeczytałem, ale to była kobieta, która, czy zawodniczka, która opanowała haka nie gorzej niż Karim Abdul-Jabbar. Nieprawdopodobne.
Mary Ostrowski, związana ze Stefanem Ostrowskim, Francuzem? Nie, to Amerykanka była.
Nie.
Dobrze.
Amerykanka, to nie.
TVP, tam szkoła. Poznajemy koszykarki lat 80. razem. Mary Ostrowski, Basia.
Mary Ostrowski.
Jak
Mary
Ostrowski, to tak, fajka żonka. Mój drogi, w grze draftowej planowo wybraliśmy Stefana Kerry'ego. Troszeczkę nas szokował, zaskoczył, zależy jak, Sebastian Bielas, którego z
tak,
szóstego gracza.
Pozdrawiamy.
Pozdrawiamy pytanie, czy wybór Sebastiana przybliża go do tego, żeby zachować pracę, czy też bardziej do tego, żeby stracić pracę w szóstym graczu?
Nie, myślę, że ten dzisiejszy komentarz w newsie predestynuje go do tego, żeby pozostał z piórem.
I mi się, ja powiem, że mi sam wybór otworzył oczy. Pół żartem, pół serio. Myślę, że może to, co mówiliśmy w piątek, zadziałało motywacyjnie dla Sebastiana. Może to.
Czyli miał
Palma
miał
motywuje.
Prosty, miał, pro, miał prosty typ, ale powiedział, że pójdzie na tak kontra szefostwo. Znaczy, ty jesteś jego szefem.
Bo my Steve Nash nie powiedzieliśmy od 3 miesięcy w tym podcaście. Na pewno nie w piątek nie powiedzieliśmy Steve Nash. Nie myśleliśmy, że Steve Nash w koncepcji, a jest niezwykle interesująca i mi się szczerze powiedziawszy podoba ta koncepcja Steve'a Nasha. Się nawet zastanawiam, czy Steve Nash to nie jest lepszy wybór niż Stephen Curry, cholera, jasna, do konstruowania zespołu koszykówki. No nic.
Aż do tego doszło.
No, dostałem się, no, pobudził mnie, no, połechtał Sebastian. My wzięliśmy Stephena Curry'ego. Maciek Staszewski wziął Tima Duncana.
I teraz pytanie, czy czujesz się nadętym nerdoleszczykiem?
Kto?
Ty, ja, naród, ci, którzy grają.
Nadęty, nerdo...
Leszczyk.
Ja jestem, byłem nadęty.
Widzę, że Maciek w trzecim akapicie swojej laudacji, bo to chyba trzeba tak nazwać, laudacji.
Czyli wyrzucamy trzecią osobę z szóstego gracza. Wyrzucasz trzecią.
No nie, ale...
Zwolnienia, cięcia. Dziękuję ci w ogóle, że to robisz, bo robisz za mnie te rzeczy. Tak trochę. Zostać szóstym graczem.
W trzecim akapicie Maciek atakuje wszystkich tych, którzy mogliby coś zarzucić temu wyborowi.
Już w trzecim.
Temu wyborowi, tak. I już jest o całowaniu wszystkich w jego żyć. Także całujemy.
W co? W żyć? Całujemy Maćka w żyć?
No, w żyć, tak. Wszyscy w żyć całujemy.
W żyć, tak?
W żyć.
Przeliteruj.
RZYC,
tak?
Tak.
Żyć.
Dobrze mówię?
No ale to... No, tak. Ja nie wiem, ja nie do końca wiem, o co chodzi. Żyć.
To nie chcesz żyć?
Nie, ja jestem z północy. Mamy inny slang.
Żyć to dupa.
A, dupa. Całujemy Maćka w żyć. Może być taki tytuł palmy?
Może być.
Może,
i nie będzie wiadomo, czy ciebie, czy Maćka wszystkiego. Aha. I to jest bardzo fajne.
Dobrze. Czyli cały...
Więc już tak bardzo, bardzo agresywnie zaatakował.
Nerdo jak? Nerdo leszczyk? A zacytuj. Zacytuj zdanie. Poproszę o użycie słowa w zdaniu.
Uwaga, teraz będzie ten, teraz będzie...
No daj te zdania, muszę... zdania daj, daj zdania.
Och, jak ja sobie...
Czekaj, no nie, bo teraz się będzie... Spokojnie już. Przeczytaj spokojnie do trzeciego
nie,
zdania.
Nie, mogę przeczytać, ja chcę to wiesz.
No, ale to...
Ja
potem będę musiał gasić pożary. Spokojnie przeczytaj.
Ale ja sobie zgaszę z Maćkiem pożar, spokojnie.
No dobrze. To jest wasz pożar, mnie to nie interesuje, to jest wasz portal.
To jest wasza żyć.
Przeczytaj zdanie dla nas, dla ludzi. Od początku, przeczytaj od początku. No. Jak chcesz, to możesz zagrać.
Zaczyna się od och.
Ale to początek?
Tak.
Nie mów, że opis Tima Duncana zaczyna się od och, Maćka.
Nie, to jest trzeci ten, tam pierwsze jest o mordowaniu, potem jest najlepszy, potem jest kombinacja, zatrzymanie. No coś, takie są rzeczy, które wszyscy.
Czy jest coś o Big Benie Wallace'ie?
Nie, właśnie nie. Jestem szokowany, więc nie.
Zawsze można retweetować stary tekst. Ale pokaż, od początku przeczytaj.
Tłumaczenie Maćka. Nie będę czytał. Chodzi tylko o ten trzeci akapit. No.
Dobrze, trzeci akapit, dawaj.
Mogę?
Dobrze, ale głośniej trochę.
Och, jak ja sobie wyobrażam tych nadętych nerdoleszczyków z konkurencji tutaj, więc chyba mówi do nas, którzy będą sobie ustawiali stretch 5 składy, bo koszykówka 2020 i jesteśmy tacy fajni. Pocałujcie mnie w dupę. Tylko jedna drużyna będzie mieć lepszego koszykarza niż ja i nazywa się on LeBron James, a nawet LeBron jest bardziej zwycięski niż Tim Duncan. Tim Duncan to bóg koszykówki granej the right way. No i co?
No ja nie wiem. Ja jestem przekonany. Ja chyba zagłosuję na Maćka.
Ja chyba też, no jak już wiesz, wolę zagłosować niż całować go w dupę.
Chyba tak. Pocałowanie Maćka w dupę byłoby trudne z przyczyn higienicznych i epidemicznych teraz.
No nie, ale...
Dla ciebie nie tak trudne.
No nie,
ty możesz to rozważyć.
Ty byś go pocałował w plecy. Bez schylania się. Nie, przepraszam,
ja już
nie,
to,
kolana.
Dobrze. Żarty. No nie, no ja też go nie chcę całować.
Nie, bo ty jesteś wyższy. No. Chodzi mi o to, że Maciek jest dużym chłopakiem, ale ty jesteś jednak wyższy od
dobrze,
niego.
Ale wiesz co? Nerdoleszczyk?
Grałeś, tak.
Nerdoleszcze. To brzmi jak dobra nazwa dla ekipy. Nadęte nerdoleszcze. Aliteracja jest nawet pięknie. Nadęte nerdoleszcze, nadęte nerdoleszcze. Witam cię, mój ulubiony nadęty nerdoleszczu. Jak pogoda, jak dzieci, jak zabawki. Nie, no ale to dobrze, no, jesteśmy ewidentnie urażeni, ja przynajmniej. Ale to taka taktyka, wiesz, to jest właśnie taka taktyka obrażania już w trzecim akapicie.
No właśnie nie, ja ale, rozum, to pokazuje, to jest taka... ale nie, to, ale to pokazuje
niepewność.
Się, tak jakbyś nie, właśnie niepewność.
Niepewność,
to pokazuje, że wiesz, że zostaniesz zaatakowany, więc
no od razu odpowiadasz. A co więcej, bo jest jeszcze druga rzecz, mój drogi. Pierwsza rzecz, która o ego człowieka w negatywny sposób świadczy, to jest to, o czym często powtarzam i mówię, że gdy mówią o sobie w trzeciej osobie, a druga rzecz to są ludzie, którzy mówiąc coś do ciebie albo pisząc, przeprowadzają wywiad sami ze sobą.
A tak.
I tu jest trochę właśnie wywiad, już odpowiadają na to pytanie, już widzą pytanie, tak, już odpowiadają
tak,
na nie.
Tak.
No, więc całujemy cię, Maciek, w żyć.
Ale to chyba znaczy, że nie, znaczy jestem zdziwiony, że Maciek wywrócił ci manonkana, ale...
To jest słaby wybór, przecież to żart nie wybór jest.
Chyba to jest taki wybór, że nie chcę wygrać.
Nie chcesz wygrać, Maciek. No. Może pora skorzystać z pomocy jakichś nerdoleszczy.
Może nerdoleszcze by pomogli.
No, tym bardziej, jak będziesz w kolejnej rundzie, będzie wybierał, to przed nami będzie wybierał.
Właśnie.
Może ci pomożemy wtedy. To trzeba było mówić. No dobrze.
Okay. Dobrze.
Powodzenia. Dobrze.
Maćku, do nas... dziękujemy. Dziękujemy za ten wybór. Dziękujemy, tak. Maćkowi za ten wybór.
Dziękujemy.
Dobrze, i teraz Adam.
Adam nie wybrał jeszcze.
Wybrał.
Wybrał.
Wybrał Kobiego Bryanta sezon 8-9.
89? A, 2008-2009.
Tak, 8-9.
No dobrze.
Kilka...
Nie no, Adama już nie z szóstego gracza nie wyrzucaj,
nie,
bo ja bym musiał wszystko robić.
Nie, tylko nie, bo Adam pisze, że miał dylemat i wybrał sezon, w którym jest pierwszy sezon mistrzowski bez Szaka.
Nie no, lepiej wybrał niż 2090.
Nie no, prawdziwy, dojrzały lider,
no.
67 zwycięstw, najlepszy strzelec, Orlando byli bez szans. Nie, także bardzo dobry.
Dobrze. Lepszy niż 2090, bo tam musiałby się bronić przed 6-24 z gry w meczu numer 7.
O, to jest też dobre zdanie. Zbuduje zespół wokół Kobiego Bryanta, byłby wściekły, że poszedł tak nisko w naszym drafcie.
No. A, no widzisz to i widzisz a, to dobra. I bez żadnych nerdoleszczy. To jest właśnie różnica między właścicielami portalów a piszącymi na tych portalach.
Tak jest.
Nie, ale to nie jest ta różnica. Ja jestem potwierdzeniem tego, że to nie o to chodzi. Dobrze, mój drogi. Słyszymy się jutro. Postaramy się być częściej w miarę. Jak już będę umierał, to wolę ze słuchaczami razem. Trzymaj się, mój drogi. Miłego dnia.
Pozdrawiam. Cześć. Hej.